Na gościem Poranka Wnet Marek Sawicki, poseł i ważny polityk PSL-u, teraz koalicyjny komitet Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to co, wszystkich pytamy o debatę, to i pana posła zapytamy, jak wczorajsza debata i dlaczego Donald Tusk był taki słaby.
A mówi pan, że to była debata?
No tak to wszyscy mówią, nie wiem, a pan jakoś inaczej nazywa?
Wie pan, no to miało znamiona mieć debaty, ale nawet takich znamion nie miało, bo dla mnie debata to jest wtedy, kiedy ze sobą rozmawiamy, natomiast tam były zadawane pytania, bardzo długo, dwa razy powtarzane przez prowadzących, żeby przypadkiem słuchacze wiedzieli, o czym odpowiadający mają mówić, a potem minuta dla odpowiadających bez możliwości wzajemnej interakcji, więc no, odbyliśmy, że tak powiem, rytualny taniec, który z ustawy wynika. Telewizja jaka jest, taka jest. Przygotowała to w takiej formule, w jakiej przygotowała. Natomiast ma pan rację. Uważam, że liderzy dwóch największych partii nie wypadli zbyt dobrze. Widać wyraźnie było to zdenerwowanie, spięcie i brak było takiego, bym powiedział, no, języka ciętego, który pokazałby ewentualne propozycje jednej czy drugiej strony.
A Szymon Hołownia jak wypadł, dlaczego nie było tam Władysława Kosiniaka-Kamysza? On pierwotnie miał.
Może panu powiedzieć, że dwóch nie mogło być, natomiast zwracam uwagę na to, że przejrzałem trochę też portali internetowych i zapytań także publicystów. I tam często powtarzała się odpowiedź, że zdecydowanie wśród tych kandydatów najsprawniejszym był Szymon Hołownia, więc to mnie zadowala. Oczywiście zawsze można lepiej, natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz był zaraz równolegle, bo tak naprawdę 19:20 w innej stacji.
Polsat News był to
w rozmowie i bezpośrednio także mógł w takiej debacie prawie że uczestniczyć.
Prawie robić z nami wielką różnicę, prawie był w debacie.
No inna stacja, no panie redaktorze.
Inna stacja, inny format.
Komitet wyborczy, to trzeba się dzielić funkcjami. Kosiniak-Kamysz przed południem był w województwie świętokrzyskim, w województwie łódzkim. Po południu był w Warszawie, więc tak.
Kalendarz pana przewodniczącego, to jakby pana prezesa, to też kiedyś omówimy dokładnie. Jedna rzecz mnie uderzyła. Szymon Hołownia często mówił o końcu podziału, o tym, że trzecia droga, że trzeba zakopać rowy między Polakami i zawsze, kiedy mówił, kto jest winny, to wskazywał na premiera Mateusza Morawieckiego. Chciałoby się, żeby na tym samym oddechu powiedział, to wina pana, panie premierze, i pana, panie Donaldzie. Dlaczego tak nie zrobił? Co tam
otóż,
się
panie redaktorze, ciągle żyjemy w świecie, że tak powiem, zafałszowanym, zakłamanym, bo ciągle wracamy do poprzednich 8 lat, ale rządu PO-PSL, a nie rządu Prawa i Sprawiedliwości. A mamy ostatnie 8 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc naturalnie dziś powinniśmy się odnosić do ostatniego okresu i jednocześnie więcej mówić o przyszłości. Pan wie doskonale o tym, jaką ja mam ocenę i jednego, i drugiego funkcjonowania i mam swój równy dystans do obu polityków, którzy występowali na scenie. I powiem panu szczerze, że zabrakło mi jednego, bo Donald Tusk zapytał o te dochody. Ja bym zapytał na miejscu Hołowni obu panów. Panowie, czego się wstydzicie? Jeśli uczciwie, żeście zarobili wielkie pieniądze w ciągu ostatnich lat, to pochwalcie się, pokażcie Polakom, skąd żeście je wzięli. Może inni też wezmą z was wzór i zarobią tak duże pieniądze. Natomiast jeśli zarobiliście nieuczciwie, to jestem przekonany, że przyjdzie taki czas w Polsce, kiedy i jeden, i drugi zostanie z tego rozliczony.
Bo prawda jest, że nie znamy majątku żony Mateusza Morawieckiego i nie znamy majątku i żony, chyba własnego majątku nie znamy aktualnie Donalda Tuska, bo też nie ujawnił, nie ma takiego obowiązku, żadnej funkcji przecież nie pełni publicznej. Krzysztof Skowroński.
Byłoby miło, panie pośle, gdyby majątki rozmaitych działaczy zostały ujawnione to od samego 90 roku. Kiedyś spotkałem w Puszczy Drawskiej działacza PSL-u, który za kilka złotych kupił 3000 hektarów ziemi. Tak też w Polsce bywało, razem z bardzo pięknym jeziorem. Teraz ma Tartak, kiedyś był blisko, władzy, a potem się od tej władzy oddalił. Także kiedy patrzymy na grzechy polityków, to popatrzmy na grzechy przez całe 30 lat, a nie przez ostatnie 8.
Więc panie redaktorze, pięknie pan zaczął od tego, żeby ujawniać tego typu nazwiska i osoby, to także jest pan. Natomiast proszę bardzo, niech pan ujawni mój majątek, zarzuci mi jakiekolwiek malwersacje, zarzuci mi jakiekolwiek krętactwa finansowe. Bardzo proszę, bo chciałbym też również, żeby pan to powiedział.
Nie powiem, panie pośle, bo nie jestem dziennikarzem śledczym i wiem, że pan posiada gospodarstwo i z tego gospodarstwa tak jest?
I z tego ja już mam dresztówkę gospodarstwa wielokrotnie w doświadczeniu jest ujmowany przynajmniej w 3 ostatnich kadencjach. Gospodarstwo to po ojcu przekazałem synowi, natomiast ja mam tylko siedlisko i 4 hektary łącznie z siedliskiem użytku, że tak powiem, leśnorolny.
Wie pan, że lata 90.
To... A też jak pan mówi o tym nabywaniu wielkich nieruchomości, wielkich majątków na Mazurach, to wielokrotnie spotykam się bezpośrednio z ludźmi, którzy opowiadają właśnie też różnego rodzaju mity o moich majątkach na Mazurach, o tym jak firmy wożą tam nawozy, jak przywożą stamtąd zboże, jakie wielkie obroty z tego wynikają. Więc szkoda, że wtedy, kiedy mówicie o jednym czy dwóch przypadkach, nie podajecie od razu nazwiska i nie mówicie kto to, bo to rzeczywiście robi złą atmosferę. Bo ja mówię w swoim oświadczeniu majątkowym, wszystko opisuję od 30 lat i nie mam z tym żadnego problemu.
Krzysztof Skowroński zaczynał się w Gazetę Wyborczą. Tam jest pisowska lista płac. Chciałoby się taką ogólną listę płac zrobić. To jest taki lewicowy pomysł, żeby wszystkie pensje ujawnić. Dopiero by było ciekawie. No dobrze, ale ja jeszcze zapytam o tą debatę i o pytanie, na które Donald Tusk nie odpowiedział, bo mu czasu nie starczyło. Przynajmniej nie wiem, czy przypadkiem, albo celowo. Pytanie o pakt migracyjny. Wy chcecie rządzić z Lewicą, z Platformą, no i trzecia droga jako trzeci koalicjant. Co wasz rząd zrobi z paktem migracyjnym, panie pośle?
Otóż, panie redaktorze, pakt migracyjny, że tak powiem, schrzaniono od samego początku i to po stronie polskiej. Polska miała jeden z największych atutów, żeby rozpocząć normalne rozmowy w Unii Europejskiej na temat paktu migracyjnego co najmniej 1,5 roku temu, kiedy wznowiona została wojna Rosji w Ukrainie. Polska poniosła wielki ciężar przerzucenia przez swój kraj co najmniej 4,5 miliona Ukraińców i to Polacy, polskie samorządy, także polski rząd poniosły ogromne koszty z tego tytułu i nie potrafiliśmy wystąpić w odpowiednim czasie o środki do Unii Europejskiej, żeby zadbać o stosowną finansową rekompensatę. Niemcy także poniosły swój ciężar i gdybyśmy wtedy już zaczęli budować mniejszość blokującą dla rozwiązań, które proponuje dzisiaj Giorgia Meloni i prezydent Macron z Hiszpanią, to pewnie bylibyśmy zupełnie w innym miejscu. Więc z pewnością trzeba w Unii Europejskiej próbować budować tak zwane mniejszości blokujące, ale ona, bądź większość decydująca.
Ona była, tylko się Berlin wykruszył w ostatnich dniach, dlatego procedura ruszyła i to jest proste pytanie.
A pan poseł,
trochę jak Donald Tusk, nie odpowiada. Powiedzcie szczerze, co wasz rząd zrobi z tym paktem?
Za negocjacje do czasu zmiany rządu nie odpowiada. Ani Marek Sawicki, ani Donald Tusk. Za negocjacje odpowiada premier Mateusz Morawiecki. Za negocjacje odpowiada komisarz, który jest członkiem komisji, Janusz Wojciechowski. I to oni reprezentują Polskę na zewnątrz. Natomiast
panie
Parlament
pośle,
Europejski...
Bo ja zacznę podejrzewać, że wy chcecie to podpisać po prostu. Dlatego pan nie odpowiada.
Panie redaktorze, będziemy to negocjować, a nie od razu podpisywać. Natomiast pan ciągle wraca do tego, że ci, którzy dzisiaj odpowiadają za reprezentowanie naszego państwa na forum międzynarodowym, są zwolnieni z odpowiedzialności, a ma to robić opozycja. Nie. Jak się odwrócą role, tak będziemy to robili.
Nie, ja tylko chcę prostą deklarację. Mateusz Morawiecki mówi jasno, będę do końca walczył, będę wetował.
Wczoraj prosto deklaracja... Nie wymieniałem stacji, ale pan ją wymienił. Wczoraj prosta deklaracja Kosiniaka-Kamysza padła w Polsacie. Nie będziemy podpisywali takiego paktu migracyjnego. Tak będziemy go renegocjowali. Tak doprowadzimy do ponownych rozmów po wyborach i będziemy twardo pilnowali polskiego stanowiska. Tak zadbamy o to, żeby należne nam pieniądze za pomoc Ukrainie, także do Polski trafiły. Już dziś trafiły do polskich przedsiębiorców, do polskich samorządów, bo to one główny ciężar poniosły tej gościnności.
A jeżeli Unia Europejska przeforsuje pakiet migracyjny i trzeba będzie płacić albo przyjmować, to co wówczas zrobi rząd opozycyjny?
Otóż, panie redaktorze, jeszcze raz panu powtarzam, będziemy negocjować. Natomiast jeśli Unia Europejska wbrew Polsce przeprowadzi te projekty, to proszę sobie przypomnieć, że Unia Europejska także wbrew Polsce przeprowadziła zmiany dotyczące kwestii praworządności. Zresztą na praworządność sam Mateusz Morawiecki się zgodził. I ta Unia Europejska za Izbę Dyscyplinarną nałożyła nam kary, ponad 2,5 miliarda euro zapłaciliśmy. A więc ten rząd płacił kary, nie biorąc ani złotówki z pieniędzy, które 770 miliardów wynegocjował dla Polski Mateusz Morawiecki. To są konsekwencje tego, że jeśli się nie potrafi negocjować i zbudować z innymi większości po to, żeby podejmować decyzje, to potem ponosi się tego skutki. I Polska już ponosi skutki zgody Mateusza Morawieckiego na wspólne podatki, uwspólnotowienie długu, bo za KPO już płacimy, a nie bierzemy ani eurocenta, i na kwestie związane z powiązaniem wypłat z praworządnością. Więc tu może być też taki sam przypadek, że nie będzie zgody polskiego rządu, następnego rządu, ale może być nałożona kara.
Tak się może zdarzyć, bo Unia Europejska się centralizuje. No, o to też nie było pytania. W sumie zadaję te pytania, no które właśnie wczoraj nie padły w telewizji publicznej. Jest propozycja Berlina i Paryża. Zgodzimy się na rozszerzenie, ale cała Unia musi się zgodzić na centralizację władzy. Lewica mówi tak, Szymon Hołownia też mówi tak w wielu deklaracjach o tym, że Unia powinna mieć więcej kompetencji. Wasz koalicjant mówi tak, a pan poseł co powie? Wy jako PSL i pan poseł jako
Marcewicz. W tej kwestii wczoraj też jasno dał odpowiedź. Nie ma zgody na dalszą federalizację. Na federalizację fiskalną zgodę wyraził Mateusz Morawiecki i temu bardzo mocno sprzeciwiał się Zbigniew Ziobro, nazywając Mateusza Morawieckiego miękiszonem, kiedy jechał na Radę Europejską, na której zapadały decyzje o federalizacji fiskalnej. Bez zmiany traktatów Mateusz Morawiecki zgodził na federalizację fiskalną w zakresie uwspólnotowienia długów, wspólnych podatków i, tak jak powiedziałem, powiązania wypłat z praworządnością.
To, żeby była jasność, co do długu, jak na razie to jest sytuacja jednorazowa. Tylko ja wyjaśnię zaraz panu posłowi, oddam, to jest sytuacja jednorazowa, a teraz Berlin i Paryż, to żeby to była permanentny mechanizm.
Nie, panie redaktorze, to nie jest jednorazowa sytuacja, bo konsekwencja
tylko na jeden fundusz covidowy. Dokładnie takie są dokumenty europejskie.
Konsekwencja tamtej zgody na uwspólnotowienie długu i wspólne podatki było dalsze podejście Komisji Europejskiej do domniemanej zgody na układanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I teraz mamy kolejne kroki, które, jeśli nie będzie twardego stanowiska ze strony polskiego rządu, że chcemy nadal pozostawić Unię Europejską jako Europę ojczyzn, a nie stworzyć z tego państwo federalne, to rzeczywiście inne duże państwa będą zmierzały w tym kierunku. Więc tu Polska... Dzisiaj jest dobry moment, panie redaktorze, bo dzisiaj mamy pewien konflikt, spór między Niemcami a Francją wewnątrz ich relacji. W związku z tym Polska powinna bardzo szybko próbować dogadać się z Francją i wtedy przymusi Niemcy do wspólnych rozwiązań, które będzie Polska...
Donald Tusk to zrobi, czy będzie miękiszonem?
A to pan pyta Donalda Tuska. Pan rozmawia z Markiem Sawickim, a nie z Donaldem Tuskiem.
Ja bym Marka Sawickiego o to nawet słowem nie zapytał, gdyby nie to, że pana prezes, tego pan się już dwukrotnie powoływał, powiedział: stworzymy wspólny rząd z Donaldem Tuskiem. Stąd ma pan w obórce swoje...
Tworzymy wspólny rząd, jeśli chodzi o partie demokratyczne, ale pan wie o tym, że koalicyjne rządy mają to do siebie, że zawsze negocjują i umowę koalicyjną, i funkcjonują na zasadzie konsensusu, a nie na zasadzie, że tak powiem, siłowego...
A te negocjacje to jakaś formalność?
Decydowania. Wtedy mamy sytuację, w której taki rząd koalicyjny zwyczajnie rozpada się. Mamy sytuację w państwie demokratycznym, w mojej ocenie, zawsze jest dużo lepiej i bezpieczniej, kiedy są rządy koalicyjne, niż mamy do czynienia z rządami monopartii.
PSL wyjdzie z koalicji, jeżeli będzie zgoda Tuska na centralizację?
A skąd pan zakłada, że będzie zgoda?
Pytam, nie zakładam, tylko
nie,
pytam.
Nie, będziemy tak negocjować, żeby tej zgody nie było.
Dobrze, a jeżeli Donald Tusk zmieni zdanie, to co wówczas? Wyjdzie pan?
Będziemy tak negocjować, żeby tej zgody nie było.
Na koniec Krzysztof Skowroński, ale to jeszcze, jestem w takim szwungu, to pana posła Marka Sawickiego o Orlen zapytam, o ten multienergetyczny podmiot. Wiele partii opozycyjnych z tego waszego lewicowo-liberalnego bloku, czy demokratycznego bloku, przecież to mi się źle kojarzy akurat, i panu posłowi pewnie również rodzinnie się blok demokratyczny może źle kojarzyć, ale uważa, że Orlen trzeba podzielić na z powrotem na mniejsze spółki. Co uważa Marek Sawicki?
Nie mam tutaj akurat takiej opinii jak pozostali. Uważam, że jeden duży koncern energetyczny jest dobrym rozwiązaniem. Mało tego, gdzieś na którejś stacji także komercyjnej pochwaliłem pana Obajtka, że po raz pierwszy sprzedaje paliwo Niemcom po 2,5 złotego drożej niż Polakom. Dzięki temu my Polacy możemy przynajmniej w okresie przedwyborczym kupować paliwo tańsze.
To teraz trochę podstępne pytania, panie pośle. Takim tropem telewizji pójdziemy, publicznej. Proszę o odpowiedzi na pytanie tak lub nie, dobrze?
Nie.
Dziękuję za zgodę. Uznajemy zgodę. Czy kocha pan Polskę?
Tak.
Czy uważa pan, że stabilność polityczna jest wartością?
Tak, stabilność polityczna jest wartością, ale panie redaktorze, też uważam, że stabilność polityczną w państwie demokratycznym wyznaczają wyborcy, a nie, że tak powiem, partie.
I jeśli wyborcy wskażą zwycięstwo PiS-u i do stabilności politycznej będzie brakowało głosów trzeciej drogi, czy wyklucza pan taką możliwość?
Otóż, panie redaktorze, jestem przekonany, że wyborcy tym razem wskażą stabilną większość po stronie partii demokratycznych.
I nie będzie potrzeba,
żeby Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, sięgało po Polskie Stronnictwo Ludowe czy trzecią drogę. A jak pan zauważył...
Ale to było warunkowe. A jeśli
to panu odpowiadam. Od ubiegłego poniedziałku prezes Polski bardzo wyraźnie przypuścił atak na Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby wyeliminować nas ze sceny politycznej. Więc jeśli ktoś jeszcze przed wyborami zakłada eliminację jakiegokolwiek partnera, z którym ewentualnie chciałby się kiedykolwiek dogadywać, no to jeśli ktoś mi, panie redaktorze, pluje w twarz, ja nie mówię, że pada deszcz i otwieram delikatnie policzki, tylko po prostu zwyczajnie pytam, czy po tamtej stronie jest rzeczywiście jakakolwiek wola współpracy, a tej nie widzę.
A jeśli ten partner też wypowiada się jednoznacznie, to może nie trzeba się dziwić, że takie jest stanowisko drugiej strony. Jednoznaczność w polityce, no bo trzecia droga nie powinna być jednoznaczna, jeżeli chce być trzecią drogą. A trzecia droga jest jednoznaczna i pan mówi obóz demokratyczny, a demokracja jest w Polsce i PiS od lewa do prawa jest demokracja, bo Polska jest państwem demokratycznym, więc nie ma obozu demokratycznego. Jest obóz lewicowy, tak jak powiedział Łukasz Jankowski, i obóz lewicowo-prawicowy, bo takim obozem jest Prawo i Sprawiedliwość.
Ale jeszcze jest umiarkowane centrum konserwatywne. Tego pan nie zauważa.
Jak to jest w tym centrum?
A to jeśli pan nie wie, co to jest centrum konserwatywne, to jestem zdumiony, bo wydaje mi się, że obaj dość długo zajmujemy się polityką i powinniśmy to wiedzieć.
Ale to chyba Konfederacja,
wiem,
tak?
Wiem albo nie wiem, ale pytam, panie pośle.
No więc ja pozostawiam to panu, że tak powiem, w domyśle. Jeśli pan nie wie, jaką rolę w polityce pełnię od lat i kim jestem, to jest mi bardzo przykro.
Wiem, kim pan jest, ale...
Na litość, pan przewodniczący, pan poseł, pana redaktora Bierza, to rzeczywiście znajomość polityczna od 91 roku. Ach, to nie, przepraszam, trzeciego, bo pan poseł od drugiej kadencji Sejmu. 800+ weźmy na warsztat, panie przewodniczący, panie pośle, bo pan poseł jest także przewodniczącym Sejmowej Komisji Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.
Morskiej.
Gospodarki morskiej.
To ja byłem w Szczecinie.
Ale tam sporo wody leją.
Ale leją sporo wody, ale sporo też kopią i sporo budują, bo byłem
tak,
w Szczecinie.
Bardzo dużo kopią. I muszę panu powiedzieć, że roboty pogłębieniowe są to najciekawsze roboty infrastrukturalne, których tak naprawdę do końca nie da się zmierzyć ani rozliczyć.
Ale to
ja bym radził panu ministrowi Grubarczykowi, żeby więcej uwagi poświęcił rozproszonej retencji i gromadzeniu wody niż udawaniu i budowaniu iluzji, że wrócimy do żeglowności polskich rzek i będziemy jak w wiekach średnich spławiać pszenicę z Ukrainy przez Bug i Wisłę do Gdańska.
Tego minister Grubarczyk nie mówił. Mówił o Odrze i o tym, że tor wodny ze Szczecina został pogłębiony, że przy Świnoujściu trwają prace, że port kontenerowy ma powstać. To są duże, że stocznia Wulkan zaczęła coś robić, że stocznia Gryfia jest uratowana. To są rzeczy i to moim zdaniem są osiągnięcia.
Jeśli pana zdaniem stocznia Gryfia jest uratowana, to widzę, że nie bardzo zna pan problem, bo owszem, została włączona do stoczni Szczecin i praktycznie jej już nie ma.
Oczywiście, że jest, bo byłem w stoczni Gryfia niedalej jak 4 dni temu i widziałem statki, które są remontowane i rozmawiałem z prezesem stoczni Gryfia i pokazał...
I tą słynną stępkę też pan oglądał?
Ale stępka już zardzewiała. Stępka już zardzewiała. Stępka z 2017 roku.
Ale to nie był niczy inny pomysł jak ministra Grubarczyka, ale była zapowiedź wielkiego sukcesu i wielkich inwestycji.
Wtedy była zapowiedź, ale teraz jest budowany prom.
No teraz
tylko w innej stoczni.
Został wystawiony do sprzedaży terminal zbożowy w Gdyni i okazuje się, że nawet Krajowa Grupa Spożywcza nie złożyła oferty na zakup, tylko kupili to, złożyli oferty zagraniczni kupcy.
Nie wiem, czy to jest problem, że produkujemy
kapitał
na eksport.
Zagraniczny.
To źle. Kiedyś żeśmy się eksportem chwalili, teraz nawet jak PiS eksportuje, to jest źle. No dobrze, panie przewodniczący, 800+ na koniec chciałem zapytać, bo w całej koalicji tej dużej, demokratycznej, tylko w waszej koalicji trzeciej drogi, więc tej węższej grupie jest spór. Ryszard Petru chce zabierać, chce także zabierać trochę 500+, przynajmniej chciał, nie wiem jak teraz, pan poseł Dziambor, a część chce zostawić, Szymon Hołownia chce tylko dla pracujących. Jaki was macie pogląd na 800+?
Panie redaktorze, nic co dane nie będzie zabrane, natomiast kolejne zwiększanie i rekompensaty w ramach programu 500+ powinny odbywać się z połączeniem także z aktywnością zawodową i to wielokrotnie mówiliśmy.
To prawda, czyli ja to przetłumaczę na polski, jest tak, że głos na trzecią drogę to jest głos za tym, że 1 stycznia nie każdy otrzyma 800+.
1 stycznia każdy otrzyma 800+, bo nie zdążymy jeszcze zmienić ustaw, ale kolejne rekompensaty, które będą wprowadzone, będą powiązane z aktywnością zawodową przynajmniej jednego z rodziców. Panie redaktorze,
jak ja bym miał dziecko i mnie zwolni Krzysztof Skowroński, to pan mi zabierze 800+, dobrze rozumiem?
Słucham?
Jeżeli mnie Krzysztof Skowroński zwolni, to pan mi zabierze 800+ na dziecko. Jak trafię w kryzys bezrobocia.
Otóż, panie redaktorze, pan wydaje mi się, że próbuje przeinaczyć te słowa i mój tok myślenia. Jeśli ja mówię, że nic co dane nie zostanie zabrane, to jeśli pan zdąży dostać to 800+ w ramach nowych przepisów, to nikt panu go nie będzie zabierał. Natomiast jeśli będą nowe waloryzacje, to tak, trzeba to powiązać z aktywnością zawodową. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że dobrobyt i rozwój państwa nie bierze się z rozdawnictwa i konsumpcji, tylko z gospodarki i produkcji. I tu trzeba postawić po pierwsze na inwestycje, po drugie na większą swobodę przynajmniej firm małych, mikrofirm w zakresie dobrowolności płacenia ZUS-u i przerw w płaceniu wtedy, kiedy tego okresu nie może, kiedy ma obciążenia zbyt duże. No i mówimy jasno w kwestii podatków. Firmy o obrotach do 15 milionów złotych rocznie, liniowy podatek 10% CIT, natomiast firmy powyżej 15 milionów 15% CIT-u.
Kiedyś trzeba postawić kropkę, panie redaktorze.
Ale to postawmy też, proszę o odpowiedź tak lub nie. CPK, tak czy nie?
Panie redaktorze, CPK nie, dlatego że CPK powinno powstać w miejscu, gdzie jest port Modlin, a nie na najlepszych glebach sochaczewskich. CPK jest to gierkowski projekt, który służył likwidacji badylarzy na zachodniej części czy po zachodniej części Warszawy. Najlepsze gleby sochaczewskie, druga, trzecia klasa, zamienia się, zalewa betonem, a piachy koło Modlina będą nadal odłogowane i będzie hulał wiatr. Więc CPK powinno powstać, ale w Modlinie, a nie w miejscu gmina Baranów na najlepszych glebach Polski.
Ach, Modlin to jeszcze zupełnie inna historia. Modlin, port województwa mazowieckiego znany...
Nie, panie redaktorze, województwo mazowieckie ma tam tylko 30%. 60% ma Skarb Państwa i pan powinien o tym wiedzieć.
Wiem, tak jak pan powinien wiedzieć, że zawsze Modlin był niedochodowy. Pytanie dlaczego, to już kiedyś sobie odpowiemy.
No, a jeśli pan myśli, że Baranowo nagle stanie się dochodowe tylko dlatego, że powstała na najlepszych glebach, to informuję pana, że dobra gleba nie użyźni złego lotniska.
I to też jest prawda, chociaż lotnisko nie na sianiu zboża, ale na czym innym zarabiać powinno. Marek Sawicki.
Ale to nie musi powstawać na najlepszych glebach w Polsce, których mamy bardzo mało. Cały teren chociażby na południe od Warszawy, w stronę Babska, to są piachy, które można było na to lotnisko przeznaczyć. Druga strona północna Warszawy, tak jak mówię, Modlin, jest gotowy teren. Jest miejsce na dwa pasy startowe po 3 km. Dlaczego tam się tej inwestycji nie ulokowało? Tylko robi się ją akurat tam, gdzie trzeba przesiedlić jak najwięcej ludzi.
Wszystko,
w Modlinie nikogo nie trzeba było przesiedlać.
To wszystko wina tej łodzi naszej kochanej, bo ona nie, to leży tam,
wina,
gdzie leży.
To wszystko wina powrotu do projektu, który powstał w latach 70. za Gierka i był narysowany. Był to projekt walki z badylarzami, którzy...
A, to ja w sprawie tego Gierka, bo sobie przypomniałem wycieczkę zakładową z zakładu mojej mamy. Wtedy powiedziano tak, tu powstanie nowoczesny port lotniczy. I to był Modlin. I to było za Gierka.
Nie, panie redaktorze,
no
nie
tak
pan
było,
naprawdę,
no tak było, no słyszałem, pamiętam.
Do projektu, bo pan sobie przypomina jako dziecko, a ja widziałem dokumentację.
Dokumentacja zawsze ma swoje znaczenie. Marek Sawicki, poseł PSL-u, lider listy, czy lider?
No dobrze, lider.
Lider listy siedleckiej trzeciej drogi. Czemu pan poseł nie potwierdza?
Okręg Siedlecko-Ostrołęcki, lista numer 2.
Widziałem pana posła na billboardach.
Tak? I jak podobało się panu?
Podobnie pan wyglądał jak teraz. I jak to będzie świetnie. Pan wyglądał na naszym YouTubie.
To świetnie, że akurat obraz nie zakłamuje rzeczywistości.
I niech tak pozostanie. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zrobiła nam się 8:45. To co, może damy krótki dźwięk?
Krótki dźwięk?
Tak.
No ale jakie? Co to są krótkie dźwięki? No to dajmy.
Posłuchamy.